rzuć szkołę, weź kredyt, wybuduj dwa bliźniaki.
Auto bardzo dobrze kupione, bardzo dobrze sprzedane, może być tego typu samochód może być tańszy w utrzymaniu przez rok, półtora, dwa niż na przykład nowy Passat. Za ten samochód nowy w salonie dałem około 600 tysięcy brutto. Obecnie używanego mógłbym sprzedać za około 650. W praktyce jest około 3,5 sekundy do setki, więc jak takie dobre Ferrari sprzed dwóch lat.
Jeszcze kilka lat temu jeździłeś starym Oplem i pracowałeś na kasie w KFC.
Tak.
Twoja działalność notuje 10 milionów złotych rocznie przychodu. Sporo pieniędzy.
Przy obecnym miesięcznym przychodzie, jeżeli byśmy go utrzymali, tak, pewnie będzie to rosło, bo szybko rośnie cały czas.
No i coraz więcej klientów, ty jesteś młody, dynamicznie się rozwijasz i na pewno tak. Ale co istotne, bo to chcę podkreślić, że ty potrafisz sowicie wynagradzać swoich ludzi. Zdarza się tak, że oprócz dobrej wypłaty ktoś jeszcze otrzymuje na przykład samochód.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Na co dzień stoi na czele firmy Sellwise, zajmującej się doradztwem sprzedaży i marketingu B2B. W dużym uproszczeniu działania jego firmy pomagają w pozyskaniu klientów oraz porządkowaniu działu sprzedaży i marketingu właśnie. Szymon Negacz wraz ze swoim zespołem pomagają m.in. w dobraniu strategii, stworzeniu procesów czy zatrudnianiu odpowiednich specjalistów. Innymi słowy, Sellwise to zespół zewnętrznych ekspertów, który pomaga dobrze ułożyć sprzedaż i marketing bez popełniania kosztownych błędów. Prywatne i zawodowe poczynania wspomnianego przedsiębiorcy możecie śledzić m.in. na Instagramie. Sądzę, że najlepszą rekomendacją dla działań mojego gościa są liczby, które za nim stoją. Zatem ile udało mu się zarobić dla swoich klientów?
Zarobić nie wiem, bo każdy jakby w swój własny sposób ma liczoną marżę, marżowość w organizacji, każdy ma też inny model biznesowy, zarabia na różnych rzeczach, więc zarobić nie wiem. Łatwiej będzie mi powiedzieć, ile przychodu, to przychodu bym powiedział, że co najmniej miliard, ale śpieszę z wyjaśnieniem, żebyś się nie aż tak bardzo nie ekscytował, bo jeżeli na przykład trafia do nas klient, który już robi miliard przychodu, mamy takich kilku, pomóc mu w dwa lata zwiększyć przychód o 10%, czyli o 100 milionów, to nie jest, może nie powiem, że to nie jest trudne, bo to jest trudne, ale to nie jest aż tak wielka liczba, jak mogłoby się wydawać.
No ale innymi słowy też jesteś człowiekiem, który stara się nie pokładać wszystkich nadziei tylko i wyłącznie w firmie. Wszystkie zakupy, które w swoim życiu robisz, też są do granic możliwości zoptymalizowane. Chociażby zakup takiego samochodu za bagatela 700-600 tysięcy złotych na pewno nie będzie dla Ciebie kosztowny, ba, nawet na nim pewnie zarobisz.
Znaczy, ja jestem matematycznym umysłem, ścisłym bardzo, jestem informatykiem z wykształcenia, więc ja bardzo lubię liczyć. I teraz zakładając, że takie auto kupuje się na przykład na początku pandemii, się zamawia, można uzyskać znacznie większe rabaty. Auto przyjechało dość szybko, obecnie jest problem z dostępnością tych samochodów, więc cena używek rośnie. W związku z tym auto bardzo dobrze kupione, bardzo dobrze sprzedane, może być tego typu samochód może być tańszy w utrzymaniu przez rok, półtora, dwa niż na przykład nowy Passat. Za ten samochód nowy w salonie dałem około 600 tysięcy brutto. Obecnie używanego mógłbym sprzedać za około 650. Niedowiarków zapraszam na Automoto. Natomiast to rzeczywiście wynika z tego, że bardzo, bardzo dobrze negocjowałem rabat przy zakupie. Fabryczne 600 koni, 800 Nm. W praktyce jest około 3,5 sekundy do setki, więc jak takie dobre Ferrari sprzed dwóch lat. Spalanie jest bardzo korzystne dla osoby, która też liczy to ekonomicznie, ponieważ w trasie ten samochód spala z powodzeniem 10-11 litrów, między innymi dzięki odłączanym cylindrom, możliwości dryfowania na systemie mild hybrid. Więc absolutnie cudowny samochód, jestem zakochany w pełni. To są 22-calowe felgi, 10,5 cala szerokości, Vosena ze Stanów, specjalnie nazwijmy to w cudzysłowie wykute, bo to hybrid forged pod dokładnie ten model samochodu. W czarnej satynie, specjalnie kupiłem je dlatego, że wyróżniają się wobec seryjnych felg, które w mojej ocenie były zbyt wulgarne dla linii tego modelu, a to pięknie się komponuje ze zderzakiem na przykład i plastrem miodu na zderzaku. Mój pierwszy samochód miał 13-calowe felgi, a teraz jest 16-calowa tarcza. Jest też pakiet Maxtona na dole. Wydech też jest zrobiony, bo to ważne w tych samochodach. Mimo, że to jest dokładnie prawie, że ten sam silnik, co w poprzedniej generacji, to niestety tutaj Unia Europejska miała trochę swojej ingerencji i postanowiła nieco wykastrować ten samochód pod kątem dźwięku. Natomiast po drobnych modyfikacjach na szczęście jeszcze zachował odrobinę swojego ducha RS Audi. Więc zanim pojedziemy, pozwól, że zapalę i możemy ruszać.
ty, jako blisko dwumetrowy facet, masz prawdopodobnie masę tych samych problemów, co mam ja.
Tak.
Nie mieścimy się do sportowych samochodów, nie będziemy prawdopodobnie nigdy jeździli z uśmiechem na twarzy McLarenami, Ferrari i tak dalej. Ale mimo wszystko ta pasja do motoryzacji pozostaje w nas i szukamy jakiegoś rodzaju kompromisów. Czy w twoim przypadku to auto było jedyną możliwością połączenia komfortu ze sportem, biorąc pod uwagę twoje warunki fizyczne?
Wiesz co, było parę opcji jeszcze więcej na rynku, natomiast ja jestem fanem Audi, takim naprawdę, naprawdę mocnym. Dokładnie rzecz biorąc, teraz widzowie jakby wpisali w YouTube'a taką reklamę, która się nazywa The Avant Story, można ją podlinkować po wywiadzie. To jest reklama, którą obejrzałem mniej więcej rok temu i ja naprawdę zapragnąłem mieć ten samochód po obejrzeniu tej reklamy. To jest piękna historia, która opowiada o tym, jak rośnie pokolenie, tam rodzice jeżdżą Audi i ono gdzieś tam się przewija. Naprawdę zdobyła moje serce, absolutnie. I faktem jest, że Lamborghini nie mieszcza się, Ferrari mieszcza się do niewielu modeli, Porsche 911 jest za małe, McLaren jest za mały, zostają same takie sportowo codzienne samochody, bo one z założenia są większe. Wcześniej jeździłem Mustangiem też, tym takim najbardziej powszechnym, ale w wersji Cabrio i też był idealny, czyli też amerykańskie samochody są ok. Czyli wiesz, jak bardzo chcesz i rzeczywiście kochasz motoryzację, to zawsze coś znajdziesz dla siebie. Wybór jest tak ogromny, że po prostu nawet jakbym miał, wiesz, zbudować sobie auto od zera, to pewnie bym jakoś to zrobił.
Napiszcie w komentarzach koniecznie, jakimi wy samochodami jeździcie i ile macie wzrostu. Zobaczymy, czy dopasowujecie pojazdy pod kątem swoich właśnie warunków fizycznych. Ale my się spotkaliśmy dzisiaj po coś więcej niż tylko po to, by porozmawiać o motoryzacji. Jesteś człowiekiem, który zoptymalizował proces sprzedaży do maksimum i co istotne, nie jesteś typowym szkoleniowcem, który robi szkolenia, próbuje jakby zrobić biznes na szkoleniach tylko i wyłącznie, tylko jesteś praktykiem, który pomógł firmom zaoszczędzić, też zarobić bardzo dużo pieniędzy. A co istotne, jeszcze kilka lat temu jeździłeś starym Oplem i pracowałeś na kasie w KFC.
Tak, masz talent obracania tymi pytaniami, jestem pod wrażeniem, ale tak było. Natomiast jakby istotnym faktem jest też powiedzieć, że bardzo istotnym jest i uważam, że być może część młodych ludzi to jakby nie docenia wagi tematu, nie? Bo teraz jest taka moda na myślenie o tym, jest tam na TikToku popularne, rzuć szkołę, weź kredyt, wybuduj dwa bliźniaki. Z człowieku to w ogóle i będzie
już
cudownie.
Wiem, o co chodzi od jakiegoś czasu, bo tak. Widzowie napisali to kilka razy.
I milionerem będziesz wtedy, nie?
Pod odcinkami, ja już wiem, o co chodzi.
No i wiesz, i ja tak patrzę na swoich klientów i na ludzi, z którymi pracuję. Znam wielu milionerów i żaden z nich nie rzucił szkoły, nie wziął kredytu i nie zbudował bliźniaków. Ja też jakby nie dość, że skończyłem jedne studia, to skończyłem drugie, bo jestem absolwentem MBA-u, skończyłem trzecie, czyli trenerstwo, w którym było bardzo dużo elementów psychologii. I tak naprawdę wszystkie te lata poświęciłem na edukację, ale nie taką edukację, bo to jest ważne, nie taką edukację tylko dotyczącą kursów, książek, bo ona jest oczywiście cenna. Ona stanowi, wiesz, jakiś taki kręgosłup, wokół którego możesz budować realną wiedzę. Ale miałem bardzo dużo szczęścia na de facto początkowym etapie studiów dołączyć do firmy, w której byłem 12 pracownikiem. Po 5 latach cała firma robiła kilkaset milionów przychodu, liczyła ponad 200 osób, miała kilkanaście spółek w całej Europie. Mogłem, wiesz, obserwować, w jaki sposób to rośnie i być tego częścią. Jestem bardzo wdzięczny też dla ludzi, którzy wtedy ze mną pracowali, bo tak naprawdę bardzo duża część tego, kim dzisiaj jestem, zawdzięczam tamtym ludziom. I później miałem jeszcze więcej szczęścia, bo na etacie trafiłem do kolejnych trzech firm już w roli dyrektora sprzedaży. Tam też dotarłem do roli dyrektora sprzedaży, do kogoś to zarządzał i wszystkie firmy, do których trafiłem, miały umiłowanie do wiedzy, do tego, żeby robić rzeczy w jakiś sposób, nie dlatego, że kolega takie zrobił, albo dlatego, że zasłyszałem od kolegi, że warto zrobić marketing na przykład, tylko wszystkie te firmy miały umiłowanie do wiedzy w taki sposób, że jeżeli coś robimy, to rozumiemy, dlaczego to robimy. Jedna z tych firm też, w której pracowałem, była po prostu fanem konsultingu. To jest wciąż bardzo rzadka profesja w kraju i też, bo konsultant to jest takie słowo, wiesz, w niektórych firmach też jest są konsultanci, ale najczęściej są to sprzedawcy. Mówię o takim prawdziwym konsultancie biznesowym, który wdraża coś w firmie klienta, pomaga to zrobić klientowi, a nie tylko mówi o tym, jak to się robi.
Czyli innymi słowy, masz rozpracowany do perfekcji model zarządzania różnego rodzaju przedsiębiorstwami, różne strategie i pomagasz tę wiedzę teoretyczną wdrażać w praktyce różnego rodzaju organizacją.
Tak, i to jest pięknie powiedziane, słuchaj, bo ja uważam, ludzie mówią, a bo wiesz, bo teoria i praktyka to jest coś zupełnie innego, a ja uważam zupełnie odwrotnie. Uważam, że nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii. Jeżeli ktoś mówi, że teoria jest niepraktyczna, to po prostu dotarł do nieodpowiedniej teorii, bo prawdziwa dobra teoria wywodzi się z praktyki. Więc to jest pierwsza część. A druga część tego, co powiedziałeś, my jak jesteśmy firmą doradczą, jesteśmy konsultantami, jest nas kilkanaście, zaraz będzie kilkadziesiąt osób, to nie jest tak, że my, wiesz, posiedliśmy jakieś tajne moce i jesteśmy zbudowani z czegoś innego i mamy magiczną moc naprawiania firm. To jest tylko i wyłącznie z tego, że jak jesteś w jednej firmie długo, to znasz jej jedną rzeczywistość, jej problemy i tak dalej. Ale jak my mamy 200-300 klientów regularnych, znacznie więcej okazjonalnych, to widzimy, że jedna firma zrobiła coś, przyniosło to dobre rezultaty, inna firma zrobiła coś, przyniosło to złe rezultaty i po prostu możemy, dzięki temu możemy właśnie tą wiedzę i doświadczenie wymieniać pomiędzy nimi.
Ty prowadzisz niszowe w internecie podcasty. Praktycznie wszystkie osoby, które działają w świecie nowych technologii, szeroko rozumianego internetu i biznesu w tym internecie, znają mojego dzisiejszego gościa, chociażby z jego podcastów, których już jest grubo ponad 100, chociażby na Spotify. I przy tej okazji warto zaczerpnąć tej darmowej wiedzy, bo ty tam naprawdę opowiadasz w taki sposób, gdzie no, trzeba być naprawdę opornym, żeby nie wyciągnąć z tego uniwersalnych wniosków, które też na swoje potrzeby można zastosować.
Co oczywiście nie spotkało się z wielką aprobatą branży, bo my bardzo dużo wiedzy zaczęliśmy udostępniać za darmo. I tak naprawdę najlepszą odpowiedzią jest oczywiście, jeżeli chciałbyś zwiększyć przychód w swojej firmie, użyć do tego podcastu. On jest bezpłatny, można go znaleźć, nazywa się Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Gdziekolwiek się nie wpisze, tam się powinien pojawić. I teraz to wynika z takiej mojej bardzo głębokiej wiary w to, że obecnie wiedza nie jest aż tak bardzo wartościowa, jakbyśmy chcieli. Wiedzy jest wszędzie pełno, gdziekolwiek nie wpiszesz, w Google znajdziesz jakąś wiedzę, kupisz książkę, znajdziesz wiedzę, pójdziesz na szkolenie, znajdziesz wiedzę. W związku z tym wiedza nie jest tym, czym my handlujemy, dlatego możemy ją udostępnić za darmo i dużą część tej wiedzy dać za darmo. Oczywiście jest pewna część, którą jakby trzymamy dla nas, dla naszych klientów, ale myślę, że spokojnie ponad 90% tej wiedzy na bieżąco rozdajemy to, co wiemy. I teraz my nie handlujemy tym, że dajemy wiedzę ludziom, tylko pomagamy na podstawie tej wiedzy zmieniać firmy. A to jest zupełnie inne zadanie, nie? Bo teraz jeżeli dochodzi na przykład, nie wiem, trafia do nas firma, która liczy 120 osób, 150 osób i ona mówi, że panie Szymonie, od 5 lat my planujemy się zmienić, ale tutaj trochę nie wiemy jak, trochę próbujemy, trochę po omacku, co tu zrobić? To teraz tej wiedzy, co tu zrobić, to już po prostu jej nigdzie nie ma. Bo ona jest tak bardzo niszowa, że wiedza o tym, jak się zmienia przedsiębiorstwa, no to jest właśnie to, co my robimy. W związku z tym podcast ma dużo wiedzy po prostu bezpłatnie.
Znajdziecie link do tego podcastu w opisie naszego wywiadu, więc zachęcam Was, żebyście sobie zerknęli tam po skończonej naszej dzisiejszej rozmowie, ale muszę jeszcze podpytać o ten wątek związany z KFC i z Twoim zamiłowaniem do Opli. Nie żebym się śmiał, wiesz, każdy od jakiegoś pojazdu zaczynał, auta z lat 90., nawet w latach 2000 to był wielki rarytas.
Było słychać, jak on rdzewieje, jak się obok stało, wiesz?
No, znam ten model, znam go doskonale, myślę, że część z Was też teraz ma okazję na przebitkach sobie przypomnieć ten pojazd z polskich dróg, swego rodzaju już unikat, ale no, co Ty wtedy czułeś, kiedy właśnie w tym KFC składałeś burgery i mierzyłeś się z różnego rodzaju klientami, a jednocześnie Twoi rodzice w przeszłości prowadzili interesy i wywodziłeś się z rodziny przedsiębiorców, więc wiedziałeś, że pieniądze da się zarabiać.
Ale wiesz co, ja właśnie uważam, że jakby jest teraz takie poczucie, że sukces to jest coś, co się znajduje jak grzyby w lesie. Nie? Że jakby jest dużo tych historii overnight success, które tak naprawdę są poprzedzone wieloma latami ciężkiej pracy. I powiem Ci, że ja naprawdę uwielbiałem tą pracę. To jest irracjonalne, ale ja się w KFC bardzo dużo nauczyłem. Bo KFC było jedną z najbardziej sprocesowanych organizacji, jakie widziałem w życiu. Łącznie z tym, że do dzisiaj pamiętam, że latte powinno mieć 65 stopni. I jakby dla mnie magią KFC, tego co tam widziałem, było właśnie to, w jaki sposób ludzie po na przykład tygodniu, dwóch byli w stanie być procesowo ułożeni, robić te kanapki, które są jakby dogotowane, nie szkodzą ludziom, wiesz. Poziom sprocesowania tej organizacji był absolutnie niesamowity. Teraz ja w KFC na, po, nie wiem, 3-4 tygodniach pracy od razu zrobiłem taki portal, w którym każdy mógł rezerwować godziny pracy, w których chce pracować. Menadżer, zrobiłem panel dla menadżera, który wyznaczał, kto kiedy ma pracować, jakby optymalizował jego pracę. Wiesz, na serwisie, gdzie się robiło kanapki, przenosiłem... Do dzisiaj tak jest, że przeniosłem stripsy w inne miejsce, bo one były najczęściej używanym produktem, w związku z czym proces przygotowania kanapek się skrócił.
Parę kroków mniej było już w ciągu dnia.
Tak, ale to jest irracjonalne. Uważam, że jeżeli ktoś idzie do pracy, nawet prostej pracy, i nie odnajduje w niej satysfakcji, to tak naprawdę nigdy nie odnajdzie satysfakcji w żadnej pracy. Dlatego, że ja rozumiem konflikty z szefem, one mogą być. I w większości przypadków są, też nie ma co udawać. Ale sama praca, obojętnie jaka by nie była, zawsze można w nią, wiesz, włożyć serce i szukać, bawić się tą pracą, zastanawiać się, jak można zrobić ją lepiej, szybciej, bardziej, z innej strony. Także paradoksalnie, bardzo sobie cenię tamto doświadczenie. Mhm.
Ale też pewnie nie zakładałeś, że całe życie spędzisz w KFC. Ja absolutnie nie neguję tego rodzaju zajęcia. Ja jestem pełen podziwu względem wszystkich osób, które wykonują taką pracę, dokładnie często tak, potrzebną pracę, no i wymagającą też pewnej regularności, obowiązkowości. To jest oczywiste, ale z drugiej strony, no nie jest to praca marzeń prawdopodobnie. Jakie były Twoje pobudki, gdy podejmowałeś się tego zajęcia? Bo myślę, że dzięki temu pytaniu ludzie sobie uzmysłowią, że dzisiaj, generując miliony obrotu rocznie, możesz to robić też poniekąd dzięki temu, że w przeszłości wykonywałeś pracę za 1000 zł.
Wiesz co, bo tu w ogóle nie chodzi o to, jaką pracę wykonujesz, tylko jaki masz mindset wobec tej pracy. I teraz też, jak my zatrudniamy osoby bez doświadczenia, to patrzymy, jak one pożytkowały swój czas na etapie na przykład studiów. Ja wtedy byłem na pierwszym roku studiów, chyba nawet przed studiami, i zwyczajnie chciałem coś robić. Tak po prostu. Tak naprawdę KFC nie było moją pierwszą pracą, bo pierwszą pracą była pizzeria na rynku w Gliwicach. I do dzisiaj pamiętam, jak zarabiałem 4,50 na rękę i chodziłem na 10-godzinne zmiany, bo wtedy było prawie 50 zł za jeden dzień. To było strasznie dużo pieniędzy. I ja po prostu szukałem zajęcia, które pomogłyby mi studiować dziennie informatykę i jednocześnie coś zarabiać. Ja też bardzo dużo zawdzięczam swoim rodzicom na takiej zasadzie, że moi rodzice mają dobry status materialny i zastanawiam się, jakby potoczyło się moje życie, gdybym wtedy dostawał od nich dużo pieniędzy. Gdybym nie miał takiej wewnętrznej motywacji, żeby coś robić, cokolwiek. W ogóle bardzo dużo zawdzięczam też mojemu tacie, który wychował mnie w takim przeświadczeniu, i to po prostu pamiętam całe swoje dzieciństwo, nie było rzeczy, która bardziej denerwowała mojego tatę od słów "nie da się". On to stawał w płomieniach w ogóle i mówił, wszystko się da zrobić, musisz tylko poświęcić odpowiednią ilość czasu i na pewno coś da się z tym zrobić. I ja pamiętam z dzieciństwa, wiesz, że jakby i do dzisiaj mam w sobie taki wewnętrzny i racjonalny spokój, że jakakolwiek sytuacja, wiesz, mi się nie przydarzy, to ten wzorzec mojego taty przez cały okres, kiedy ja, wiesz, dorastałem, że na pewno uda nam się znaleźć jakiś sposób wyjścia z tej sytuacji, musimy tylko spędzić nad tym trochę czasu. To jest w ogóle niesamowita kompetencja. Życzyłbym, żeby jak najwięcej osób miało w taką, wiesz, wewnętrzną wiarę, że no uda się, no coś musimy z tym zrobić.
Twoja działalność notuje 10 milionów złotych rocznie przychodu. Sporo pieniędzy.
Przy obecnym miesięcznym przychodzie, jeżeli byśmy go utrzymali, tak. Pewnie będzie to rosło, bo szybko rośnie cały czas.
No i coraz więcej klientów, ty jesteś młody, dynamicznie się rozwijasz i na pewno tak. Ale co istotne, bo to chcę podkreślić, że ty potrafisz sowicie wynagradzać swoich ludzi. Zdarza się tak, że oprócz dobrej wypłaty ktoś jeszcze otrzymuje na przykład samochód. Nie wiem, czy zdradzam dużo kulis w tej chwili twojej działalności, ale myślę, że o takich rzeczach trzeba mówić, żeby poprawiać też standard pracy pracowników ogólnie w Polsce.
Nie sądziłem, że będziesz o tym mówił, ale okej, okay. Może zostać. Wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że ja tym ludziom zawdzięczam tą firmę, wiesz, bo oni są, w sensie cały nasz zespół tak naprawdę. Ja jestem w ogóle, to jest pierwszy mój zespół w karierze, zespół, z którym pracuję w Cellwise, w którym nie mam takiej, bo zawsze jest tak, że masz 15 osób w zespole i dwie są takie mniej lubisz niż średnio resztę, nie? To ja mam tak, że mam naprawdę bardzo dobry zespół, w tym pierwsza osoba w zespole zatrudniona, Marta, serdecznie pozdrawiam. To jest osoba, której w ogóle zawdzięczam firmę, bo ona jako pierwszy pracownik pomogła mi bardzo dużo rzeczy uporządkować, mimo że była bardzo młoda też, bardzo dużo rzeczy uporządkować, obecnie zarządza tutaj naszymi operacjami w Gliwicach, bo konsultanci są rozłożeni w całym kraju. W związku z tym, jeżeli tylko mam możliwość płacić więcej niż średnia, to to robię. Mam też taką wewnętrzną obietnicę wobec zespołu i mogę się tym pochwalić, bo to jest mega. Jeszcze nigdy żaden pracownik nie poprosił o podwyżkę u nas.
Bo zawsze ich wyprzedzasz.
Zawsze byłem pierwszy. Tak. I uważam, że to jest fajne, wiesz, bo ja miałem taki duży wewnętrzny żal. Ja byłem na etacie, że nikt nigdy nie przyszedł do mnie i mi nie powiedział: Szymon, słuchaj, robisz super robotę, genialnie, że jesteś z nami, fajnie, że dołączyłeś, ale doceniamy Cię nie tylko słownie, tylko w taki sposób też finansowy, nie? I ja rozumiem oczywiście, teraz może się w komentarzach pojawić burza, że nie tylko pieniądze mają znaczenie i to jest jak najbardziej prawda, ale żeby móc tak powiedzieć, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, trzeba ich już trochę mieć. I inaczej nie będzie, niestety. W związku z tym mam takie poczucie, że jeżeli ktoś do nas trafia i rzeczywiście porządnie podchodzi do tego, co robimy, pomaga nam, wspiera nas, to trzeba go wynagradzać, a też mam takie poczucie, że to też buduje naprawdę fajną atmosferę w zespole. Nie?
Ale wiesz, to jest bardzo cenna informacja, bo mniej więcej wiem, jakie to są stawki, nie będę tutaj bez Twojego pozwolenia ich przytaczał. Wiem, że to jest jakby tajemnica Waszej korporacji, bo powoli te struktury do tego zmierzają, już nie ze wszystkimi pracownikami, za jakiś czas będziesz miał bezpośredni kontakt, ale chciałbym tutaj podkreślić jedną istotną rzecz, że środki, które Ty oferujesz, są na tyle wysokie, że ludziom się nie opłaca jechać do Warszawy.
Tak, i wiesz co? I ja też uważam, że nam się dzięki temu łatwiej konkuruje z Warszawą, bo my jesteśmy z Gliwic rzeczywiście. I wiesz, i tak naprawdę, jeżeli wziąć by tutaj firmy z Gliwic, które robią coś takiego, co ma znaczenie, coś takiego naprawdę fajnego. Jest mało takich fajnych organizacji tutaj w okolicy, więc jeżeli ktoś do nas dołącza i ma takie ambicje, żeby być, nie tylko zarabiać, ale robić coś, co ma znaczenie, a ja mam takie poczucie, że my naprawdę robimy coś, co ma znaczenie, bo wiesz, czasami jest tak, że na przykład celem naszego klienta wcale nie jest zwiększenie przychodu, tylko mamy cel, w którym na przykład klient mówi, że ja bym chciała spędzać z córką więcej czasu. Dlatego potrzebuję ułożyć procesy i firmę. To są piękne cele i w takich rzeczach pomagać.
Tak, i w ten sposób da się to zrobić czasami, że ktoś nie dość, że ma czas dla córki, musiał zatrudnić ludzi, ale też finalnie za sprawą efektu skali więcej też zarabia.
Tak.
I wtedy przychodzi z kwiatami, z bombonierką, mówi.
Tak. I dlatego relacje.
Panie Szymonie, dziękuję.
Relacje między nami a klientami czasami są po prostu zwyczajnie przyjacielskie. Dochodzi do tego, że ja mam takiego jednego swojego klienta, Miłosz Kalina, jeżeli oglądacie, serdecznie Was pozdrawiam, gdzie jestem z nimi od czasu, jak oni byli we dwójkę, jako małżeństwo. I obecnie mają 60-osobowe przedsiębiorstwo, które notuje dobrych kilkanaście, już za niedługo kilkadziesiąt milionów rocznie.
Zielone.
I to jest naprawdę piękne.
No dobrze, sporo ciekawych informacji, myślę, że rozmowa na fajnym poziomie. Nie będziemy tutaj wchodzili we wszystkie, ja Ci dziękuję, we wszystkie meandry i zakulisową wiedzę mojego dzisiejszego gościa, bo czeka na Was podcast, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tam jest więcej fachowej wiedzy, to jest taki swego rodzaju przedsmak i zachęta, żebyście mieli okazję nie tylko głos usłyszeć, ale i twarz Szymona zobaczyć. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś powiedzieć?
Przede wszystkim chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że do nas przyjechałeś i chciałeś nagrać tą rozmowę. To też taki, wiesz, istotny element na mapie naszego rozwoju, że wiesz, taka gwiazda jak Ty zawitała do nas, do Gliwic.
Nie, to dla mnie jest wielka przyjemność i tutaj już naprawdę nie możemy sobie tak na koniec, wiesz, schlebiać wzajemnie, bo widzowie zatracą wydźwięk tej rozmowy, tak. Ale ja się cieszę też, że mam okazję za sprawą swojego programu poznawać różne modele, techniki zarządzania biznesem, bo to wszystko jest bezcenną lekcją, myślę, że dla mnie i dla Was także.
Wielkie dzięki za rozmowę.
Zbijamy żółwika, a Was zapraszam w przyszłą środę o godzinie 18. Pamiętajcie, że bezpośrednio w opisie filmu znajdziecie podcast mojego dzisiejszego gościa.
Do zobaczenia.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. Czytał Tomasz Knapik.